Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Ponownie witamy widzów Telewizji Trwam. Drodzy Państwo, rozmowy niedokończone, zapowiadany temat bardzo ważny, istotny. Relacje polsko-niemieckie. Nasz gość, którego dłużej nie musimy przedstawiać, pan mecenas Stefan Hambura. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże, witam ojca, witam widzów.
Tak, panie mecenasie, no, pierwsza rzecz to trzeba to zauważyć, pana postawę. To znaczy, no, przyjął pan dosyć taką drastyczną formę protestu, chociaż zawieszoną już, jak był protest głodowy przez ponad 2 tygodnie. Głodował pan po to, żeby dać znać, że prawa Polaków w Niemczech są łamane, że bardzo wiele spraw mamy niezałatwionych, tak? Mówiąc tak bardzo ogólnie, ale konkretnie ten proces dotyczył czego? Jeszcze drugie pytanie, tak mówię, pana postawa, to tak jak kiedyś przed powstaniem państwa polskiego był Karol Miarka, który tylko na terenach wtedy nie było Polski, ale walczył o polskość, tak pan w jakiś sposób, jeżeli mogę porównać oczywiście, o tą polskość walczy i zabiega w Niemczech, co też nie jest łatwą rzeczą. Ale prosimy nas wprowadzić właśnie w ten temat. Czego dotyczył ten proces, proces głodowy, który się zakończył? No i jakie dalej pan ma tutaj plany? Bo to jest, wiem, że sprawa nie zakończona, tylko będzie kontynuowana.
Dziękuję, no mi nie przystoi. Nie, ojciec nie powinien mnie tutaj przyrównywać do postaci historycznych. Ja tylko robię to, co mogę. I...
Ale chodzi o pewien styl, prawda, zaangażowanie.
Tak, ale...
Dobrze, to historia oceni, co pan, czym pan mecenas jest.
Mi chodzi o to, żebyśmy robili teraz, co możemy i korzystali z tych możliwości, które mamy. Warto połączyć działalność społeczną z działalnością prawnika. I myślę, że wiele takich rzeczy uda nam się jeszcze zrobić. A protest głodowy, który rozpocząłem w maju, wtedy było to... Nie, to było 5 dni przed przylotem prezydenta Niemiec Franka Waltera Steinmeiera do Polski. Rozpocząłem go z panem Marcinem Mastem między innymi, jeszcze z kilkoma innymi osobami. To było w domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu. I wtedy w maju, po tych 5 dniach, zawiesiliśmy ten protest głodowy, gdyż nie chcieliśmy, ażeby spotkanie prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy i Niemiec, Franka Waltera Steinmeiera, odbywało się pod presją naszego protestu głodowego. Ale od maja wtedy, no już do października się nic nie działo, wiele się nie stało w tych sprawach uznania mniejszości polskiej w Niemczech. Dlatego na początku października, wtedy już tylko z panem Marcinem Masnym, rozpoczęliśmy protest głodowy w Berlinie. I pan Marcin Masny przez 5 dni głodował, ja 15 dnia niestety straciłem króciutko przytomność, przyjechało pogotowie. To wtedy byłem w Warszawie, a byłem dlatego w Warszawie, bo też pomagałem matce, której Jugendamt niemiecki, Jugendamt i sąd chciał odebrać władzę rodzicielską. I to zarzut główny był nadopiekuńczość matki. Także widzimy, do jakich absurdów.
Trzeba być zimną matką, ostrą, wtedy się ma dzieci przy sobie, a ciepłe nadopiekuńcze matki w Niemczech są pozbawiane. Dzieci, tak mówiąc, trochę na wskroś, ale taka jest prawda. Czyli panie mecenasie, pan głodował, to podkreślmy, i pracował tak cały czas. Nie tak, że pan w śpiworze nie. leżał, prawda, gdzieś przykryty kocem i pił soki.
Nie, była to głodówka rotacyjna. To 15 dnia, 15 dni.
Była ta zapaść, tak?
Tak, tak. I wtedy, no i teraz też zawiesiliśmy ten protest, ale to nie oznacza, że nie wznowimy tego protestu głodowego ponownie w Berlinie. I jak tutaj drugi raz głodowaliśmy, to nawiązaliśmy też kontakt z osobami, które wokół Sądu Najwyższego wzniosły to miasteczko namiotowe. I jeżeli ta sprawa mniejszości polskiej w Niemczech nie zostanie pozytywnie rozwiązana, no to myślę, już teraz będziemy szykować też takie miasteczko, gdzie będziemy głodować w Berlinie.
Oczywiście nie połączycie się z tamtymi ludźmi, bo bo
ale organizacyjnie poprosimy o wsparcie, bo to są osoby, które już mają odpowiednie doświadczenie i myślę, że wtedy będzie nas o wiele, wiele więcej już w samym Berlinie. Ale liczę na zdrowe, bym powiedział, na zdrowy rozsądek w Niemczech i zdrowy rozsądek już nowego niemieckiego rządu.
Panie mecenasie, nie można ukryć, że nastąpiło pewne przyspieszenie w tych kwestiach. Czy pan uważa, że to ma wpływ, na przykład bieżąca polityka w Polsce, na przykład no, rządy dobrej zmiany, to jest raz, potem stanowisko pana prezydenta i trzecia sprawa, pewna słabość teraz no, kanclerza Niemiec, nie mogącego skleić rządu i też taka nauczka na przykład dla płynąca, jeśli chodzi o uchodźców, prawda, zostali wyraźnie powiedziane, że nie ma sensu ta polityka, otwieramy się, wszystkich witamy, prawda, i na siłę skazuje ich, gdzie mają mieszkać. Czy to też tak się nie połączyło, że warto teraz, że tak powiem, polską sprawę jeszcze nagłaśniać?
Oczywiście, że warto i tu ojciec ma rację. To wszystko się jakby w czasie połączyło, a to połączenie doprowadziło do tego, że no, pozycja Niemiec w pewnym stopniu została zachwiana, ale nie zachwiana do końca, bo jeżeli patrzymy na to, co się teraz dzieje, tak, te rozmowy, które dotyczyły koalicji jamajskiej, gdzie...
Chodzi o te kolory, prawda?
Tak jest, gdzie to CDU, CSU, Zieloni i FDP, liberałowie mieli no, tworzyć tę koalicję, to przypominamy sobie w tym czasie, ten dzień wcześniej, zanim to zostało oznajmione, Donald Tusk wtedy wysłał tego swojego tweeta słynnego, gdzie to tam przyrównywał działania obecnego rządu czy partii, która tworzy ten rząd, uważał, że to może być sugerowane, może iść w kierunku rosyjskim, ale ja bym się pokusił o taką tezę. Myślę, że politolodzy powinni się nad tym pochylić, jeżeli można. Czy ten tweet Donalda Tuska nie był tak zwaną zasłoną dymną w tym kierunku, ażeby odwrócić uwagę od tego, że FDP później, dzień później, ten przewodniczący FDP Lindner, a to też osoba, która dosyć jest powiązana z Rosją, mówiła na temat Krymu, ażeby tu w sprawach krymskich no, ten pewien realizm zastosować, to prowizorium uznać. Przewodniczący FDP Lindner dzień później, też w nocy, zerwał te rozmowy na temat tej koalicji jamajskiej i w Polsce o tym mało się mówiło, tylko mówiło się o twicie Donalda Tuska, a wiemy, że Rosjanie mówili o Donaldu Tusku, że to nasz człowiek w Warszawie. Pytanie, czy to teraz, czy mówią o nim w podobny sposób, czy pytają, czy to nasz człowiek w Brukseli. A dlaczego ten temat poruszam? Bo kilka tygodni wcześniej, już z końcem października, była taka ciekawa informacja, że jeżeli ta koalicja jamajska by powstała, to ona by wtedy zablokowała Nord Stream 2. I teraz warto się pytać i zastanowić, czy zerwanie tej koalicji jamajskiej dlatego nie nastąpiło, ażeby Nord Stream 2 został jednak wybudowany, został połączony, żeby Rosja mogła połączyć się w tej sprawie, wybudować go do końca i połączyć się z Niemcami, tę drugą odnogę.
Czyli aż tak zacieśniona przyjaźń z Angelą Merkel, a...
Ale tu, jeżeli dojdzie do dużej koalicji, to wiemy, że SPD też do tej pory Nord Stream 2 wspierało. Gabriel, wicekanclerz, latał do Rosji, spotykał się z Putinem. Także ta koalicja jamajska, teraz już wiemy, że do niej nie dojdzie. Ona była takim de facto jedynym gwarantem, że Niemcy będą się sprzeciwiać Nord Stream 2. A teraz nawet jeżeli będzie duża koalicja, to nawet jeżeli będzie pod przywództwem pani kanclerz Merkel, to ona się też nie do końca będzie sprzeciwiała się Nord Stream 2. I nad tym trzeba się zastanowić i zobaczyć, czy to nie ma z tym być może czegoś do czynienia. I czy Donald Tusk nie był taką zasłoną dymną rzuconą, ten tweet Donalda Tuska.
Czyli do czego dojdzie, jeżeli ta koalicja się nie stworzy? Stworzy się czy nie, jak pan uważa?
Być może będą ponowne wybory, być może pierwszy raz w historii Niemiec ewentualnie tak zwany rząd mniejszościowy. To też jest możliwe w Niemczech.
Jak to wpływa? Oczywiście tym się nie przejmujemy, bo gospodarka niemiecka ma ten swój rytm, swoją siłę, to jest ta lokomotywa, ale to jakoś wpływa też na gospodarkę, ten powiedzmy chaos taki.
Myślę, że nie do końca, bo niemieccy przedsiębiorcy dają sobie radę, bym powiedział, w też takim stanie zawieszenia. Widać, że gospodarka się bardzo dobrze rozwija i nawet, jak już wspomniałem, być może taki czas przejściowy będzie lepszy dla gospodarki.
Nie ma totalnej opozycji, prawda?
Nie ma, tam bym powiedział, jest totalna za chwilę, bym powiedział, w cudzysłowie, ale tylko, że proszę tego źle nie zrozumieć, totalny rząd, to znaczy wszyscy by chcieli razem rządzić i opozycja, uważaliby, że być może opozycja by tylko przeszkadzała.
I też chyba nie ma europosłów niemieckich, którzy by na przykład szkalowali dobre imię Niemiec, prawda, na płaszczyźnie Parlamentu Europejskiego. Z tym się raczej pan nie spotkał, oglądając programy telewizyjne, żeby jakieś tam, prawda?
Niemcy bardzo.
I pan Schulz i inni, prawda, zawsze do jednej bramki strzelają gole.
Tak, i próbują często strzelać te bramki też do bramki polskiej. Przypominamy sobie wypowiedzi teraz przewodniczącego SPD Martina Schulza, wcześniej przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, który właśnie próbował strzelać gole do bramki polskiej. I tu było to rozłożone bardzo pięknie.
On miał trochę politycznego zeza.
Bo to był tak zwany niemiecki zez. Chodziło o to, żeby oddziaływać na Polskę i w ten sposób przekazać polskiemu społeczeństwu taką informacje, nawet parlament, nawet w Europie są przeciwni Polsce, a mało kto sobie zdaje z tego sprawę, że to było rozpisane na kilka fortepianów. Rząd niemiecki, wtedy jeszcze kanclerz Angeli Merkel, też duża koalicja, wręcz się był wycofany, ale kto strzelał, kto próbował strzelać gole do polskiej bramki? Parlament Europejski,
Komisja
dziennikarze,
Wenecka.
Komisja Wenecka, wszyscy wokół, tak? A teraz już, no, krótko, kilka tygodni temu już pani kanclerz pewne zniecierpliwienie wyrażała co do spraw polskich i myślę, że jeżeli powstanie nowy rząd, no to już wtedy się chyba ujawni prawdziwe nastawienie rządu niemieckiego.
Czyli siła złego na jednego, ale też ciekawe, bo pan obserwuje ponad 30 lat życie, prawda, polityczne w Niemczech. I jak Niemcy jako państwo by reagowały na przykład na taką Komisję Wenecką, jak Polskę teraz na przykład osądza, ocenia. Chociaż okazuje się, że ona powinna być głosem doradczym. Powinna być takim wskazówką, a nie jakimś, prawda, trybunałem. Ale gdyby takie coś było w przypadku Niemiec, na pewno byłby wielki zryw, prawda?
Oczywiście.
Narodowy.
Ale przede wszystkim
oburzenie.
Niemieccy urzędnicy by sobie na takie działanie nie pozwolili, bo ja od już kilkunastu lat zajmuję się tym sprawami niemieckich Jugendamtów i pamiętam, jakie były działania Parlamentu Europejskiego, Komisji Petycji. Przecież brałem też udział w spotkaniu z przedstawicielami niemieckiego rządu, kiedy przedstawiciele Parlamentu Europejskiego przyjeżdżali do Berlina. To był stali murem. Tam nie było żadnego, bym powiedział, żadnego przyzwolenia, ażeby móc atakować Niemcy. Wszyscy urzędnicy byli bardzo dobrze przygotowani i to pokazuje, jak się broni idei, niesłusznej idei Jugendamtów. Bo tutaj chciałem też zwrócić uwagę na to, że teraz 13 grudnia odbędzie się w Parlamencie Europejskim taka dyskusja poruszająca problemy polskich rodziców z Jugendamtami. Tu zaprasza na tę dyskusję pan profesor Zdzisław Krasnodębski do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. I to będzie między 16 a 18 godziną i dyskusja ta zostanie poprzedzona projekcją sztuki teatru telewizji Traktat o miłości według scenariusza pana Marka Kochana. I myślę, że warto też to rozpowszechnić, że ta sprawa się pojawia. Jugendamty znowu się pojawiają, bo to są problemy polskich rodziców, ale nie tylko polskich rodziców z Jugendamtami na co dzień.
Niemcy... To też piękne starania polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości chociażby, prawda?
Oczywiście, pan minister Michał Wójcik, no jestem bardzo wdzięczny za jego
gratulacje
działania.
Gratulacje za determinację, bo to tak. Mówić można, prawda, nawet tam pokrzykiwać, ale tu konkretnie trzeba właśnie, ta niemiecka mentalność jest taka, że trzeba nadepnąć na...
Nadepnąć i działać konkretnie tak, jak pan minister Wójcik to robi. I oczywiście byłem tutaj, brałem udział też w obchodach 26. rocznicy powstania Radia Maria. I tam też spotkałem pana ministra Ziobrę i podziękowałem mu jako głównemu ministrowi za to, że właśnie się podjął tego tematu Jugendamtów i to rozwiązuje.
Panie mecenasie, ale przenosimy się teraz na sprawy polskie bardziej już, bo tutaj pan przyniósł ciekawe pozycje tutaj książkowe, drukowane, nad którymi pan pracuje. Mamy też mapę Warszawy jeszcze przed II wojną światową, tak?
To już jest mapa zniszczeń po II wojnie.
Ale dlaczego? Bo tu taka informacja też do nas przychodzi z Berlina nie tak dawno, że grupa niemieckich polityków i naukowców zaapelowała do Bundestagu o wzniesienie w centrum Berlina pomnika upamiętniającego polskie ofiary okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej, architekt Florian Mausbach. Tak? I jeszcze jedna rzecz, apel. Autorzy tutaj podkreślają, że prawdziwa przyjaźń między Polakami i Niemcami będzie możliwa tylko wtedy, gdy Polska będzie respektowana jako naród w pełni swojej godności i wolności. Bardzo ważny apel. Kim są ci naukowcy i jak jest traktowana ta inicjatywa?
No ojcze, no, ta inicjatywa już jest po pierwszej dyskusji i w Berlinie niestety zaczyna się tę inicjatywę rozmywać. To znaczy inni naukowcy, inni przedstawiciele polityki niemieckiej uważają, że nie można się kierować w tych sprawach tylko interesem narodu polskiego, tylko tutaj uhonorować naród polski, tylko już się zaczyna mówić ogólnie o Słowianach, tak? I to widać, jak nie pomyśli jest to mainstreamowi niemieckiemu. I tu jeszcze nie widzę, że ta inicjatywa się przebije. I dlatego warto wspierać, popierać.
Ale to jest taka jaskółka, prawda?
Tak, jaskółka, ale pytanie, kiedy ona doleci, dokąd doleci i przede wszystkim, czy to będzie za 5, 15, 20, 30 lat. Bo przypominamy sobie, jak powstały też te pomniki, na przykład Sinti Romów, uhonorujące ofiary żydowskie. To są sprawy, które trwają i trwały. I dlatego uważam, że warto zrobić coś polskiego w Berlinie. A mamy nieruchomość. Tutaj też przywiozłem ze sobą zdjęcia z Unter den Linden. To jest kilka tysięcy metrów.
Możemy teraz zobaczyć?
Tak, możemy oczywiście.
Poprosimy naszą tutaj obsługę. O, proszę bardzo.
I właśnie to jest ta ruina.
To jest ruina na terenie Berlina.
Tak, jest to jest własność polskiego skarbu państwa. W tym miejscu za czasów socjalistyczno-komunistycznych znajdowała się ambasada PRL-u, bo to jest po stronie NRD-owskiej byłej. I to jest Unter den Linden, 200 metrów od bramy brandenburskiej. Także to jest bardzo rewelacyjne położenie. I o, tu widzimy bramę brandenburską po prawej stronie, za tym płotem znajduje...
Ciekawe, i ono jest puste, chociaż byłoby pewnie zagospodarowane przez władze Berlina jako centrum, prawda?
Tak, ale to jest polska nieruchomość, to jest Polska. To i tu musimy, teraz rozmawiamy też z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, z dyrektorem Radia Maria i wcześniej mówił mi, jak się żegnałem z ojcem dyrektorem, mówił, że panie mecenasie, niech pan to robi. I właśnie jestem wdzięczny ojcu dyrektorowi za to, że wspiera te nasze działania, bo to powinno teraz, tam powinna powstać, przeniesiona zostać też kaplica 1:1. Tutaj zanim przyjechałem...
Kaplica pamięci, co pan...
Tak jest, tak. Pamięci tutaj ojców z sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Bo tu właśnie półtorej godziny temu byłem w tej kaplicy i ta kaplica jest rewelacyjna. Jak się wchodzi do tej kaplicy, są czytane nazwiska Polaków pomordowanych za pomoc Żydom. Muzyka, piękna atmosfera, można uklęknąć, można się pomodlić. I gdyby coś takiego było właśnie tutaj, przy tej głównej ulicy, Unter den Linden, i można by z tego chodnika wejść do tej kaplicy właśnie, i można by uczcić i podziękować za to, że tylu Polaków pomagało Żydom. a w Niemczech mało kto o tym wie.
A co by tam było jeszcze? Jakieś centrum takie? Czy
oczywiście, myślę, że można jeszcze...
Sama też kaplica zajmuje trochę miejsca, ale...
Ale tam jest...
On to widzi jako odbicie jeden do jednego.
Jeden tak? do jednego, bo tam jest bardzo dużo miejsca. To jest nieruchomość kilka tysięcy metrów kwadratowych, a są tam plany, że można nawet zabudować...
Jakoś sobie to trudno wyobrazić, jednak to byłoby...
Teraz jeszcze trudno, ale myślę, że jak architekci się nad tym pochylą, to będzie bardzo łatwo, bo tam na przykład...
Ale nie chodzi o odbiór teraz na przykład władz niemieckich.
Ale to jest polska nieruchomość, ojcze. Co władze niemieckie.
A to nie będzie dla nich jakaś prowokacja? No
jaka prowokacja? A prawda historyczna, prawda?
No tak, ja rozumiem, ale...
Jest prowokacją? Nie.
Jest prawdą.
Jest prawdą. I to polskie centrum umieścić w samym sercu Berlina, 200 metrów od bramy brandenburskiej. I na przykład tam jeszcze przenieść Muzeum Ulmów, też jeden do jednego, tak? Zrobić jeszcze, umieścić martyrologię wsi polskiej, tak? Powstanie warszawskie.
Że nigdy więcej, prawda? Bo skoro tak? Niemcy się przyznały do win... prawda, prosiły o przebaczenie tak. i tak dalej. Jakieś, no właśnie, teraz reparacje się znów kłaniają.
Ale jeszcze tu bym dokończył ten wątek tej polskiej nieruchomości. Bo i tam jeszcze w tym miejscu powstanie warszawskie. Bo mówię, były już w świętej pamięci prezydent Niemiec Herzog mylił na przykład powstanie w getcie z powstaniem warszawskim.
Nie to była pomyłka, no to...
Być może, nie on jedyny, ale świadomość... Tak.
Dla Zachodu powstanie to jest powstanie w getcie.
Tak, tak jest. I gdybyśmy to wszystko umieścili. I jeszcze w tym kompleksie można by umieścić taką część hotelową. I tam na przykład młodzież czy turyści z całego świata mogliby przechodzić przez tą część wystawową, tak? I dodatkowo jeszcze przedstawicielstwa firm polskich by tam mogły znaleźć swoje miejsce. A dlaczego mówię, że tyle tam jest miejsca? Bo w projekcie jest do 17 tysięcy metrów kwadratowych. Jest to możliwość zabudowy. I tu widzimy na ekranie też właśnie kaplicę z sanktuarium. I to jest rewelacja, jeżeli coś takiego się pojawi. I tu właśnie stąd też apeluję do pana premiera Morawieckiego, ażeby... Też rząd Rzeczypospolitej Polskiej wsparł tę inicjatywę. Już rozmawiałem też z panem premierem Morawieckim wcześniej na ten temat i wiem, że też jest otwarty na ten temat. I też napisałem w tej sprawie pismo do pana prezydenta Andrzeja Dudy i myślę, że zarówno prezydent, jak i premier by mogli wesprzeć taką inicjatywę i żeby to teraz powstało. Bo tak słusznie ojciec powiedział, że Niemcy też zaczynają coś mówić, próbować stawiać jakiś pomnik, uczcić Polaków. Ale tu musimy zrobić coś własnego, polskiego, w samym sercu Berlina i tu mamy na to miejsce. I teraz jest ten czas.
No właśnie. A reparacje same. Panie mecenasie, jak to się teraz odświeżył temat? Może pan nam przypomni, bo wiemy, że to od wojny już jest 70 lat, nie?
Tak.
Ale jednak teraz ten akcent, ten reparacyjny przyszedł bardzo mocny. I jakie są tutaj dane, taki zakres, pierwsza ocena? Może tą mapę zobaczymy, tak. taką szczególną, którą pan tutaj nam też przywiózł. Warto powiedzieć, że te wszystkie kolorowe, prawda, to co czerwone, nie istnieje.
To co niebieskie, to tylko przetrwało, tak? To
są... Jako ruiny, no tak. Jako powiedzmy część...
Tak, i tu widzimy, ta największa niebieskość jest po praskiej części Warszawy, tak? Mhm. I to pokazuje, jak bardzo była zniszczona Warszawa, a tu mamy właśnie ten raport, który przygotował świętej pamięci prezydent wtedy Warszawy Lech Kaczyński i ten raport już powinien dawno zostać przetłumaczony, inaczej, on już dawno został przetłumaczony na język niemiecki. Mówił mi o tym pan Józef Menes, sekretarz właśnie tego zespołu, który przygotowywał ten raport. I ta forma książkowa powinna się znajdować w języku niemieckim w każdej niemieckiej bibliotece, powinna trafić do każdego niemieckiego posła, na uniwersytety i tak dalej. A to się nie dzieje, niestety. To się nadal nie dzieje, a pani Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, blokuje po prostu wydanie tego raportu w języku niemieckim. No, być może pan kandydat Trzaskowski by porozmawiał ze swoją koleżanką partyjną i żeby to już teraz uwolnić, to tłumaczenie.
Raczej wątpimy. Natomiast jeszcze raz sobie to wyobraźmy. 84%
Warszawy
zostało zniszczone.
Tak.
po prostu już nie do odratowania. Już nie mówię teraz o, tak, o zabytkach, ale też forma mieszkań dla ludzi i tak dalej, prawda? Ale zabytki też, te obrazy wywiezione, dzieła sztuki i tak, tak dalej, i tak dalej.
A tu drugi raport, drugi o raport to jest tak, też strat wojenny. Później po Warszawie był następny, drugi raport został sporządzony i to miasta Poznania.
Ale Poznań nie był aż tak zniszczony. Jak...
Nie, ale to pokazuje, że można liczyć i trzeba liczyć, tak? I teraz będziemy, teraz w piątek, 15 maja, będziemy w Wieluniu powoływać zespół do spraw strat i szkód wojennych Wielunia w latach 1939-45. I tu zapraszam też na konferencję prasową, to będzie o godzinie 11 w Wieluniu, teraz w piątek 15. I myślę, że warto nad tym się pochylić, bo Wieluń to było pierwsze miasto polskie.
Zbombardowane.
Tak. Szpital został cywilny, został zbombardowany. Tam nie było miłosierdzia. I właśnie w tej konferencji prasowej będą brać też naoczni świadkowie.
Mówiło się, że podobno w planach była Częstochowa jako pierwsza, ale gdzieś te mapy zawiodły, czy się opatrzność sprawiła, że opatrzność, że Wieluń, a nie... Tak. Nie Częstochowa, nie Jasna Góra.
Ale dlatego, ojcze, myślę, że warto też się... Ale
panie mecenasie, tak, czy warto? Bo oddźwięk jest taki, że słyszałem, że władze, minister spraw zagranicznych powiedział, że wszystko zostało już załatwione, jeśli chodzi o reparacje. Już...
Ale który minister spraw zagranicznych?
Niemiec.
A myślałem, że polski. Przestraszył mnie ojciec.
Polski, absolutnie. Tylko właśnie niemiecki, tak słyszałem, mówił, że już nie ma co powracać, bo to wszystko zostało, a okazuje się, nie zostało.
Nie zostało i...
Inne państwa są potraktowane inaczej, a tak Polska jest. Inaczej. Jak to jest?
Tak, i tu jeszcze mam... To jest to, co, do czego nie mogliśmy dotrzeć, tylko bardzo trudno można było dotrzeć. To jest sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach 39-45. I to jest Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów. I to zostało to wydane przy, i to jest stan na styczeń 1947 roku. I tu są bardzo ciekawe liczby. I to zostało teraz wydane przez wydawnictwo Art Studio Anabaza z Warszawy. I tu zapraszam, żeby państwo też się tam zwracali o to, żeby ściągnąć ten raport, bo tu są tabelki, tu są wyliczenia. I ja ojcu jeden egzemplarz też przekażę, bo myślę, że warto to rozpowszechnić, żeby każdy Polak mógł to skorzystać z tego i bym powiedział... Wziąć...
Znaczy, czy orzełek ma koronę, ale tu chyba ma.
Tak, ma.
Malutańką.
Tak. I tu wziąć, no, to są stan ludności polskiej i żydowskiej i tak dalej. Wszystko tutaj. Tu jest utrata życia, inwalidztwo, straty ludności miejskiej i wiejskiej. Tutaj mamy straty biologiczne społeczeństwa polskiego, utrata życia według przyczyny śmierci. I tu mamy wszystkie dane. I teraz musimy zacząć z Niemcami konkretnie rozmawiać.
Bo na przykład taka się nie pojawia retoryka, że prawda, no cóż, to były Niemcy hitlerowskie, to były Niemcy nazistowskie, my jesteśmy już pokoleniem, prawda, powojennym. No i też zostały Niemcy, gdzieś tam kiedyś czytałem, że też druga wojna zniszczyła Drezno, zniszczyła wiele miast, Zagłębie Rury, no ale ktoś tą wojnę rozpoczął, prawda, więc tutaj jakie są komentarze? Polityczne też i takie...
Bym powiedział...
Czy bardziej jest takie bicie się w piersi jeszcze dalej?
Tak,
powiedzmy.
Jest bicie się w piersi, ale...
Ekonomicznie już nie za bardzo.
Portfel jest zamknięty. Ale uważam, że to, o czym teraz rozmawiamy, i tu chciałbym podziękować panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, że ten temat reparacji teraz podniósł ponownie, tak? Bo teraz jest czas, ażeby powiedzieć Republice Federalnej Niemiec, sprawdzam. A sami Niemcy wiedzą i są przekonani, jest taka doktryna niemiecka, że Republika Federalna Niemiec jest następcą prawnym III Rzeszy. I to jest nienegowalne. I tu...
Jest pewna ciągłość.
Tak, i skorzystajmy z tego. A mamy bardzo ciekawe dokumenty też w polskim Sejmie. I tu chciałbym podziękować panu ministrowi obrony narodowej Antoniemu Macierewiczowi, który już w latach 2004-2005 już wcześniej zajmował się sprawami reparacji. I mało kto wie, że to z jego inicjatywy 10 września 2004 roku została uchwalona, została podjęta uchwała Sejmu, że Polsce są należne reparacje od Niemiec. I to było...
No właśnie jak to się stało, bo przecież Polska się potrafiła oderwać, prawda? Tak. Że rządy, że II Rzeczpospolita nie ma nic z PRL-em, insygnia władzy były w Londynie, tam był rząd ten na uchodźstwie, a tutaj jednak gdzieś to Niemcy przegapili. Czy to było świadome?
To było świadome.
A kontynuacja?
Tak, oczywiście, świadoma kontynuacja. Bo przypominamy sobie te...
Wszystkie jakieś umowy, traktaty, no...
Tak, no, sprawa mniejszości też, to już rozmawialiśmy o tym, to rozporządzenie Göringa z 27 lutego 1940 roku, ono nie obowiązuje, ale jego skutki nadal są tolerowane przez demokratyczne Niemcy, tak? Bo nadal nie ma statusu mniejszości polskiej w Niemczech. To tylko tak na marginesie. A tutaj chodziło o to, żeby też ci funkcjonariusze, bym powiedział, niemieccy, którzy działali podczas wojny, przygotowywali II wojnę światową, żeby oni mogli na przykład świadczenia emerytalne otrzymać, pobierać. Bo tu jeszcze mam właśnie następną pozycję, tak przywiozłem trochę tego z sobą w walizce. Die Akte Rosenburg.
Czyli?
To są akta Ministerstwa Sprawiedliwości. I to pokazuje, jak duża część tych przedwojennych i wojennych urzędników pracowała i tworzyła Republikę Federalną Niemiec i pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Potem powrócili. Z drugiej strony tak? Też, żeby
oni pracowali.
Przedwojenne nie tak traciły jest. Też kontaktów tak i kontraktów. Jest. Typu Bosch, typu różne nazwy, tak. Chcę wymieniać, bo no ale, może się pomylę, ale...
Ale to pokazuje ciągłość systemową, tak? I jeżeli tutaj są robione zarzuty wobec Polski przez rząd niemiecki, przez niektórych ministrów, co do praworządności w Polsce, to ja mówię tu, spójrzcie na akty Rosenborg.
I także do mnie mamy myśleć, że również rzeczy zgrabione, złoto i tak dalej zostało wprowadzone.
Dzieła sztuki, tak? Przecież ja uważam, jeżeli...
Czy zasiedzenie potem prawo mówi?
Nie, to jest wszystko do odzyskania.
Wszystko do odzyskania.
Tylko, mądrze, tylko ja uważam, że powinniśmy teraz zacząć mówić i powiedzieć sprawdzam, tak? Jeżeli Niemcy są dobrej woli, to powinni teraz...
Pokazać dobrą wolę.
Tak, tak i otworzyć wszystkie muzea, swoje piwnice, wpuścić... przedstawicieli polskiej nauki, polskich fachowców, tak? I pokazać, i niech Polacy sprawdzą, czy aby nie ma zrabowanych dzieł sztuki w niemieckich muzeach, w magazynach, w piwnicach. I to powinno, uważam, być takim papierkiem lakmusowym. I tu powinniśmy powiedzieć sprawdzam.
Niemieckiej, tak. Albo tej takiej skrupulatności. Tak. Bo ona niestety no, była znana, te zapisy też poniekąd zgubiło Niemcy. Tak. Każdy więzień zapisany, każdy prawda, środek nawet zabijający jest też, ile tam gramów, kilogramów było użyte. Tak. Panie mecenasie, nasz program teraz ma tylko taką formę zaznaczenia prawda, tego, co jest sprawą ważną. Będziemy więcej mówić o 21.30. Teraz może naszą tradycją, że telefony. Więc
a ja bym tylko jeszcze jeden dobrze, taki ja malutki wątek.
Zapowiem telefony, niech państwo sobie zobaczą na ekranach i za chwileczkę odbierzemy jeden, drugi telefon, a pan mecenas jeszcze kontynuuje, tak?
Bo tu rozmawialiśmy na temat reparacji, odszkodowań, tak? Odszkodowań de facto jeszcze nie. Bo co to znaczy odszkodowanie? Odszkodowanie daje możliwość poszczególnym osobom fizycznym, a żeby na przykład wnosiły pozwy przeciwko Republice Federalnej Niemiec w Polsce. Robią to Włosi, robią to we Włoszech, robią to Grecy. A tu no, sądy polskie jeszcze są na kolanach. A to mamy taki aktualny przykład. Właśnie kolega po fachu, polski adwokat, pan mecenas Sylwester Pieckowski. Mam z nim kontakt na co dzień i też właśnie dochodzi odszkodowania od Republiki Federalnej Niemiec. I tutaj sąd apelacyjny niestety... No, nie przychylił się do jego pozwu i uważa nadal, że obowiązuje immunitet jurysdykcyjny, to znaczy, że nie ma możliwości pozywania Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, a w innych państwach już to jest możliwe.
No właśnie, to trzeba zapytać inne państwo, jak to się im udaje.
Wiemy, tylko polski wymiar sprawiedliwości powinien wstać z kolan, tak? Mamy orzeczenia na przykład włoskiego Trybunału Konstytucyjnego, gdzie jest odpowiednie uzasadnienie. I to wiem, że mecenas Pieskowski to orzeczenie...
Teraz po tych zmianach w Sądzie Najwyższym, w KRS-ie i Konstytucyjnym Trybunale będzie taka wola,
bo wiem, 100 posłów złożyło do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o odpowiednią wykładnię tych przepisów. Może wtedy, jak Polski Trybunał Konstytucyjny dokona odpowiedniej wykładni, może wtedy polskie sądy staną z kolan. Szkoda, że tak późno.
Szkoda. Mamy już telefony, okazuje się. Bardzo prosimy. Telewizja
Niech trwa. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze kto jest z nami?
Jerzy z Warszawy. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Janusza i panu mecenasowi ogromne wyrazy mojego szacunku za patriotyzm, ogromną wiedzę i naprawdę to, co robi dla dobra naszej ojczyzny. Bardzo serdecznie panie mecenasie pozdrawiam i gratuluję postawy. Ja jestem już człowiekiem w mocno podeszłym wieku. Za parę miesięcy skończył 78 lat. Panie mecenasie, straciłem w okresie wojny z bliskiej rodziny 8 osób. W tym ojca, którego nie mam prochów do tej pory i nie wiem gdzie żadne poszukiwania prowadzone przez świętej pamięci mamę, która notabene 32 lata już nie żyje, nic nie dało rezultaty. Powstanie warszawskie przeżyłem jako 4-letnie dziecko na Starówce. 15 dnia powstania zniknął ojciec i bez śladu. Byłem w obozie w Pruszkowie razem z mamą, z babcią. Zaraz wkrótce po tym zmarł mój braciszek, który miał 1 rok i 33 dni. Piotruś, urodzony 1 sierpnia 43. Panie mecenasie, szanowny, teraz jeszcze mam taką rzecz, że kiedyś mój syn jest od ponad 30 lat w Niemczech. Już tam wnuku mam troje, jeden dorosły lekarz i tak dalej. I kiedyś do syna napisała pani, która nosi nazwisko, która rodowe nazwisko nosi tak jak moje. I niestety syn mi dopiero po 2 latach to dał. Ja niemieckiego nie znam. No napisałem po polsku, żeby jakiś kontakt z tą panią. No i on to w ogóle zgubił to. Podszedł tak, że ten. Mnie to na sercu leży, bo mimo upływu tych 73 lat, jeśli pomyślę, ja tam 4 kadry ojca widzę, tak może ten, ale serce mnie boli i naprawdę, no strasznie mnie to... Ten. Czy panie mecenasie, czy pan by widział jakąkolwiek możliwość, bo imię tej pani to ja znam, Urszula, tak jak mówię, nazwisko rodowe to moje i wiem, okolica Hamburga mieszka. Czy to by było możliwe do po prostu
panie
jakiegoś Jerzy,
to może się umówimy. Pan zostawi dobrze. Telefon poza anteną, a pan mecenas, bo to są osobiste te sprawy, nie? Żebyśmy teraz na cały świat je tutaj załatwiali, więc może pan mecenas będzie tak dobry, że po prostu odbierze, zatelefonuje do pana szczegóły, jakoś się dowie i będziemy dalej współpracować. Pozdrawiamy serdecznie. Jeżeli jest kolejny telefon, to bardzo prosimy, bo tu myślę, odpowiedź jest podobna. Pan mecenas musi zobaczyć, kto, gdzie i kiedy. Jeżeli jest telefon, to bardzo prosimy. Relacje polsko-niemieckie, pan mecenas Stefan Hambura. A mam jeszcze jedno pytanie, jeśli chodzi o te reparacje. Tak. Przypomnijmy sobie, jak to potraktowało państwo komunistycznie polskie. Oczywiście było, że nic nie chcemy, prawda? Ani planu Marszala skorzystać, bo wiemy, że była propozycja, ani też żadnych reparacji, czy coś były jakieś starania?
No powiedzmy tak, państwo komunistyczne, tam były różne okresy, ale chodzą takie mity co do zrzeczenia się reparacji przez państwo komunistyczne.
Za coś?
Nie do końca chodziło o to, o taki akt z 23 sierpnia 1953 roku. I ja właśnie też dzięki temu, że pan minister Antoni Macierewicz właśnie w 2005 roku doprowadził do tego, że została powołana specjalna podkomisja dotycząca tych spraw. Ja dotarłem do niemieckich archiwów i Niemcy często powołują się na ten 23 sierpnia 1953 roku, ale wiem, że Niemcy nie mają żadnego dokumentu i Polacy też nie mają w tej sprawie nic konkretnego. A przypomnę, że 23 sierpnia 1953 roku to była niedziela i miano się wtedy spotkać o godzinie 19. Wiemy, że część komunistów czy ludzi działających w tych czasach tam za filarami kościołów się chowała, chodziła na mszę też. Nie wiem, czy tych 35 dotarło, ale pan Józef Menes, sekretarz właśnie tego zespołu z Warszawy, dotarł do jednej osoby i ta osoba, która była na tej liście, ta osoba nie przypominała sobie, żeby tego 23 sierpnia 1953 roku coś takiego się odbyło. A to, że Niemcy mają z tym problem, to potwierdza jeszcze wypowiedź niemieckiego ministra spraw zagranicznych z początku 2016 roku. A ta wypowiedź brzmiała tak, że Polska miała zrezygnować z reparacji 24 sierpnia 1953 roku. To pokazuje, że sami Niemcy nie wiedzą dokładnie, o co chodzi. A ja wiem, dlaczego nie wiedzą i dlaczego tak błędnie podają tę datę. A właśnie tym ministrem to był Frank-Walter Steinmeier, jest obecnie prezydentem Niemiec. Bo Niemcy bazują na tak zwanej prasie komunistycznej Neues Deutschland. A tam było wczoraj, a wczoraj to wtedy u nich było po prostu był poniedziałek 24. Także to pokazuje, z jakimi mitami mamy do czynienia. A nawet gdybyśmy przyjęli, że coś takiego miało miejsce, to wtedy PRL uznawała tylko NRD jako państwo niemieckie, a nie RFN. Także nie można się rzec reparacji od państwa, którego się nie uznawało.
A te, które się uznawało, no to nie można było ograbić, bo złe słowo, ograbić, wstrzymać reparacje, bo jest w gronie socjalistycznym.
Tak, bratnie państwo. Tak.
Bratnie państwo i to były te i RWPG i tak dalej, i tak dalej. I tak. Układ Warszawski też potem i wszystko razem. Panie mecenasie, jeszcze jedna sprawa, gdzie te wszystkie, bo to wszystkiego nie ogarniemy, a jest okazja przypomnieć, gdzie możemy znaleźć jeszcze informacje na jakichś stronach ciekawych, prawda? Bo teraz korzystamy z internetu.
Tak.
Pan prowadzi taką stronę, gdzie są te wszystkie dokumenty?
Nie prowadzę, ale został powołany teraz zespół parlamentarny pod przewodnictwem pana posła Mularczyka i oni też mają swoje ekspertyzy, a przede wszystkim będą następne przygotowywane, ale jeszcze raz tutaj odsyłam do tego sprawozdania przy Prezydium Rady Ministrów i warto z tego skorzystać i myślę, że zespół pana posła Mularczyka na pewno
by się udało zeskanować na przykład i na stronę internetową jakąś
ciekawą. To już myślę, że tutaj do wydawcy, do tego wydawnictwa Art Studio Anabaza.
Jakby pozwolenie, to może pan się jakoś dowie, to wtedy może być nawet to gdzieś...
No właśnie, albo może z naszym dziennikiem to wydać. Myślę, że
w dwóch częściach można byłoby ciekawa publikacja.
No właśnie,
prawda?
Także i to powinno dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.
Prosimy nasz dziennik o przekazanie właśnie, gdyby coś to, ktoś słuchał nas teraz, czy oglądał. To jest właśnie ta okazja.
I myślę, warto z tym wydawnictwem...
To jest zrobione kiedy? Zaraz po wojnie?
Tak, styczeń 47. To jest bardzo świeże informacje i z tego warto skorzystać.
Chodzono po Warszawie, mierzono wszystkie te...
Nie tylko Warszawa, to jest cała Polska.
A Polska tu jest.
Także, no tu polecam, może ktoś z naszego dziennika czy od ojców by się skontaktował z tym wydawnictwem i porozmawiał, bo to trzeba upowszechnić, tak?
Panie mecenasie, już kończymy nasz program, bo wiadomo, dzisiaj jest 10,
tak.
A więc kolejna rocznica tragedii smoleńskiej i transmisja naszego spotkania modlitwy w Katedrze Warszawskiej. Dziękujemy za tę część i zapraszamy na 21.30. Mamy wtedy dłuższy czas, 2 godziny prawie, na to, żeby przyjrzeć się jeszcze raz relacjom polsko-niemieckim. Ostatnie pytanie, najbardziej nabrzmiała sprawa teraz w relacjach polsko-niemieckich według pana? Którą wymaga się, żeby ją... jak najszybciej rozwiązywać.
Prawda historyczna, prawda o Polsce w Niemczech i to polskie centrum w Berlinie.
Czyli te wszystkie przekłamania o obozach też.
Bo jeżeli umieścimy to polskie centrum na polskiej działce...
To nie będzie tutaj wątpliwości.
To przebijemy wszystko i będzie zmiana narracji. Tu bardzo dziękuję że też panu premierowi Morawieckiemu, że się zainteresował tym i liczę, że pan premier Morawiecki doprowadzi do tego, że to będzie polskie centrum.
I pan ambasador też i konsulowie.
I przede wszystkim, że tam znajdzie się też kaplica ojców z Torunia.
Replika,
tak, ale jeden do jednego.
Dziękujemy bardzo, drodzy państwo. Pozdrawiamy serdecznie. Zapraszamy na 21.30.